Dzisiaj mamy taki fajny początek kolejnego cyklu kazań. Zajrzymy tym razem do wspomnianego już tutaj listu do Filipian. Będziemy mogli razem z apostołem Pawłem i Filipianami przyjrzeć się temu, co Bóg chce objawić przez swoje słowo nam, ludziom w Kościele, czy też tym, którzy nas odwiedzają, gościom, każdemu, bo wierzę, że Pan Bóg dał swoje słowo po to, aby każdy człowiek mógł go poznać. Czeka nas 5 niedziel, mam nadzieję, jakiejś bardzo ciekawej i intrygującej przygody. Mam nadzieję, że tak będzie. A pozwólcie, że zacznę od czegoś, co zobaczyłem w zasadzie wczoraj. Gdzieś jeszcze pod wieczór taka wiadomość się pojawiła. To jest jedna z tych wiadomości, które zawsze mnie zastanawiają, jeżeli pojawiają się na portalach informacyjnych, poważnych telewizji. Zastanawiam się, kto wpadł na pomysł, że to jest na tyle ważna informacja, że trzeba ją zamieścić. Aczkolwiek dla mnie się okazała pomocna. Zdjęcie nocny najeźdźca. Tak jest zatytułowane. Autorstwa Marcio Cabrala. Być może źle przeczytałem jego nazwisko, nie wiem. Wygrało międzynarodowy konkurs fotograficzny takiej dzikiej przyrody, dzikich zwierząt i tym podobnych w 2017 roku. Najwyraźniej wygląda na to, że zbiera się wysoka komisja, która stwierdza, że takie zdjęcie, a nie inne, przysłane na ten konkurs jest rzeczywiście na ten rok najlepszym. Marcio odebrał swoje nagrody i wszystko ładnie było, pięknie, każdy się zachwycał. Może powinienem wam opowiedzieć, jak zdjęcie wygląda. Otóż mamy w zasadzie taki mrok, gdzieś w Brazylii już jest ciemno, mamy kopiec termitów obsadzony przez chrząszcze, które świecą, wabiąc te termity, prawdopodobnie w jakimś niecnym celu, jak rozumiem. I do tego kopca zbliża się mrówkojad. No i rzeczywiście zdjęcie jest, no fajnie uchwycone, ten mrówkojad, który, te chrząszcze świecą na tym kopcu, prawdopodobnie jakieś tam termity, on też przyszedł na kolację, wszyscy w zasadzie przyszli na kolację, niektórzy nie wiedzą o tym, że nią będą, ale no, zdjęcie rzeczywiście, tak, dzika natura, pewnie trzeba było to jakiś, no umiejętność, jakaś fachowa albo czas, który trzeba było poświęcić, żeby to się udało, ale czar prysł. Ktoś zbadał i stwierdził, że mrukojad jest sztuczny. Nawet pokusił się o to, żeby w tym samym parku, w którym było zrobione to zdjęcie Marcio, zrobić zdjęcie sztucznego mrówkojada, który stoi u wejścia do tego parku, żeby wszyscy turyści mogli zobaczyć. To znaczy sztuczny, on jest po prostu wypchany. Nieżywy mrówkojad, wypchany, taka ładna, piękna sztuka stoi zaraz u wejścia do tego parku, więc wszyscy turyści od razu widzą, o tutaj będą mrówkojady prawdopodobnie, no ale żeby, jeżeli nie zobaczą, to mogli zobaczyć poniekąd na żywo. Ktoś porównał te zdjęcia i stwierdził, że to jest dokładnie ten sam mrówkojad. Więc co za tym idzie, skoro wysoka komisja i różne grono niezależnych ekspertów sprawdzili bardzo dokładnie zdjęcie, porównali wszystko, okazało się tak, mrówkojad nie jest żywy, jest sztuczny, z najwyższym prawdopodobieństwem. Marcio się broni. Mówi, że nie do końca, co prawda ma jakiegoś świadka, chcą, żeby pokazał zdjęcie przed i po, no bo przecież jak się robi zdjęcia, to się robi ich 20, 30, nie wiem, 100, pewnie ktoś z was lepiej się na tym zna, ja nie wiem, i to jedno się wybiera, więc no... Sekunda po, 2 sekundy przed, pokaż nam te zdjęcia, okazuje się, że nie ma, bo długo naświetlał. No więc tłumaczenia się na nic zdają, Marcio powiedział, że pojedzie tam jeszcze raz i obroni swojego honoru. Pewnie też się zastanawiacie, dlaczego taka wiadomość jest po prostu na ważnym portalu informacyjnym. To musimy pominąć. Ale zdjęcie zostało zdyskwalifikowane, dlatego że było sztuczne. Że było wymyślone, no, że było sfałszowane. Pomysł był świetny, ale te elementy same z siebie się nie składały. Tego mrówkojada tam nie było, ktoś najwyraźniej go po prostu postawił, żeby uzyskać lepszy efekt. Okazało się, że ktoś próbuje oszukać wysoką komisję i całe grono fotografów. Automatycznie jego ranga w środowisku, czy też jakiś autorytet, czy cokolwiek, to wszystko mija, to się kończy. Oszukałeś nas, sfałszowałeś, musimy zdyskwalifikować twoje zdjęcie. To jest taka hipokryzja, to jest oszustwo. Wiecie, specjalnie wybrałem ten przykład, bo mrówkojad razem z tymi termitami wydaje mi się dosyć zabawny i śmieszny. problem polega na tym, że często Kościół i ludzie należący do Pana Jezusa, naśladujący Go albo chodzący za Nim, albo przynajmniej w jakiś sposób przyznający się do tego, że za Nim idą i że są wierzący, często takie mrówkojady ustawiamy. Często ustawiamy takie sztuczne, wypchane mrówkojady w przekonaniu po pierwsze dla siebie, że wszystko jest okej i że robimy świetne zdjęcia, a po drugie dla pozostałych, żeby zobaczyli, że to chrześcijaństwo też jest okej, w związku z czym warto, żebyście przyznali nam tę nagrodę, a może pomyśleli, żeby być jednym z nas. Chrześcijaństwo, jak okiem sięgnąć, jak w historii nie spojrzeć, w zasadzie od czasów Nowego Testamentu, kiedy Pan Jezus już chodził po ziemi, kiedy to wszystko się zaczęło, jest oskarżane o hipokryzję najróżniejszego rodzaju. A wiecie dlaczego? Dlatego, że bardzo często, chcący, niechcący, wytwarzamy obraz chrześcijaństwa, w którym jeżeli jesteś naśladowcą Chrystusa, wszystko będzie ładnie, pięknie, dobrze. Wszystko się poukłada. Nie będzie już żadnych problemów. Czasami potrafimy zamachać rękami, hej, zobacz, pójdź za Panem Jezusem, a będziesz miał tak dobrze jak ja. Sam byłem tego świadkiem we wspomnianej Mołdawii. Jedna z kobiet, która była częścią tamtego kościoła, podeszła do człowieka, którym akurat rozmawiałem. Cieszyłem się, że chciał ze mną rozmawiać, ale był nietrzeźwy, tak zresztą jak wszyscy akurat w tej wiosce. Pierwsze, co mu powiedziała, mówi, słuchaj, uwierz w Pana Jezusa, spójrz na mnie. Zobacz, jak jestem ładnie ubrana, jak mam życie poukładane, jak dobrze to wszystko wygląda. Ty też możesz tak mieć. Nie umiem wam powiedzieć, jak bardzo absurdalnie w tamtym momencie się czułem. Jak bardzo sprzeczne z tym, co Pan Jezus opowiadał, co mówił i co pokazywał Ewangelią, w tamtym momencie te słowa były. Rozumiem dobrą ich intencję i motywację, ale te, jak wiecie, czasami prowadzą nas na manowce. Nasze dobre intencje i motywacje do tego, żeby zmienić ten świat albo pokazać, jaki Pan Jezus jest. Bardzo często właśnie nasze zdjęcia są dyskwalifikowane za takie mrówkojady. Zbyt łatwo je obnażyć, zbyt łatwo pokazać, że ej, ty mi tak tutaj opowiadasz o tym Panu Jezusie i o tym, że tak, wiesz, chrześcijanie mają tak fajnie i tak przyjemnie, ale wiesz, opowiedz mi o swoim życiu i zobacz, spójrz na nie i daj mi świadectwo, że po pierwsze da się zweryfikować, że jest integralne, ale też wytłumacz mi, dlaczego w twoim życiu, tak samo jak w moim albo każdego innego, te wszystkie rzeczy, które są, wciąż się przytrafiają. Skoro Pan Jezus jest dobrym Bogiem, to co sprawia, że Jego ludzie i ludzie, którzy chcą za Nim iść i że Go kochają, chcą, poświęcili Mu swoje życie, nie tylko mają tak samo jak wszyscy pozostali, wciąż muszą się zmagać z tymi problemami, wyzwaniami i tak dalej, ale czasami nawet patrzę na Twoje życie i jest gorzej. Bo wiesz, mam takie wrażenie, że ja to jeszcze mogę się przynajmniej zabawić albo czerpać z Niego ile wlezie, a Ty sprawiasz wrażenie człowieka żyjącego ograniczeniami. No właśnie o tych ograniczeniach. Apostoł Paweł pisze list do Filipian z ogromną miłością. I to każdy komentator napisze. Ten list jest napisany z miłością. Widać, że coś apostoła Pawła z tymi ludźmi w Filipii łączy. A no owszem, i łączy. Bo zaraz podczas swojej drugiej podróży misyjnej To było Filipia, gdzieś w Macedonii, to było pierwsze, uważane jest za pierwsze europejskie miasto, w którym apostoł Paweł założył Kościół Jezusa Chrystusa. To było bardzo ładne miasteczko. Mieli jakieś tam swoje naturalne bogactwa. Niektórzy powiadają, że to była taka kopia Rzymu, że dobrze się tam wiodło. To było dobre miasto. Żydzi, którzy tam mieszkali, raczej byli mniejszością. Ale miasto miało jakąś swoją rangę i jakieś znaczenie. Nie bez powodu apostoł Paweł tam trafił. Zaczął oczywiście opowiadać Ewangelię, spotkał ludzi. Najpierw spotkał kobiety, które się nawróciły. Bardzo ciekawa historia. Można ją sobie przeczytać w Dziejach Apostolskich. I jeszcze dojdziemy do tego, jak ona się zakończyła. Ale to pokazuje nam, co sprawia, że apostoł Paweł jest tak szczególnie związany z tymi ludźmi w Filipii, a oni z nim. To oni w końcu wysłali swoich posłanników, kiedy dowiedzieli się, że apostoł Paweł, ich ukochany apostoł Paweł, który powiedział im o Jezusie, jest teraz w więzieniu. Właśnie wysłali Epafrodyta razem z pieniędzmi, ze wszystkim. Więzienia wyglądały troszkę inaczej wtedy. Były trzy drogi wyjścia stamtąd. To znaczy, mogłeś być albo zwolniony, uniewinniony, albo skazany, albo po prostu zostawałeś niewolnikiem. Nie było takiej opcji, że siedzisz, oglądasz telewizję, pakujesz na siłowni przez następne 30 lat na koszt pozostałych. Więc wysłali Epafrodyta, który po prostu był gdzieś tam w pobliżu, prawdopodobnie zaopatrując Pawła, dając mu jedzenie, którego być może on tam nawet nie dostawał. To było rzymskie więzienie. Gdzie to więzienie było? Ktoś się zmaga. Może w Rzymie, może w Efezie. Tak czy siak w okolicach 60 roku Paweł jest w więzieniu i pisze list do Filipian. Jak się okazuje, kontaktuje się z nimi całkiem często. Wysyła im listy, oni wysyłają mu jakieś właśnie wsparcie, czy to finansowe, czy po prostu, żeby miał co zjeść. Kochają go i jest między nimi jakaś relacja. Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy was wspominam. Tak zaczyna apostoł Paweł. Ten tekst od 12 wersetu będziecie mogli śledzić w tych książeczkach, które macie na krzesłach. Ale tak zaczyna i pokazuje im, że słuchajcie, jak dobrze, że mogę do was napisać, jak dobrze, że jesteście, jak dobrze, że się znamy, jak fajnie, że mnie wspieracie. I chciałem wam powiedzieć, że to, co Pan Bóg w was zaczął, to i też dokończy. Nie martwcie się. To znamienne, że apostoł Paweł, który właśnie przebywa w więzieniu, które raczej odbiega od naszych wyobrażeń, jak już wspomniałem, i raczej jest nędzne, niedobre, ciasne, złe. No i wszystko wskazuje, że jeżeli tam już się znalazłeś, to powinieneś w nim też zginąć albo zgnić, mówiąc bardziej dosadnie. Tymczasem on pisze do Filipian, ale fajnie, że się znamy w ogóle, słuchajcie, naprawdę. No modlę się i dziękuję Panu Bogu, kiedykolwiek od was coś słyszę, kiedy o was coś słyszę, ale fajnie, że się poznaliśmy. I wiecie, co wam powiem? Nie martwcie się i nie przejmujcie, bo wiem, że trochę się przejmujecie tym, że właśnie siedzę w więzieniu. No jak my byśmy się zachowali, kiedy właśnie apostoł Paweł, ten, który nam powiedział o Jezusie, opowiedział nam o tym, co on zmienia w naszym życiu i nagle, wiecie, trafia do więzienia, jak się okazuje, też zresztą po raz kolejny i do tego też dojdziemy. I nie wiemy, jak to się skończy. Nie mamy z nim takiego kontaktu, jakbyśmy chcieli, martwimy się. Później się okazuje, że ten Epafrodyt też, Paweł go odsyła, on też zachorował. No w ogóle hece. Filipianie są zatroskani, a on im pisze, nie martwcie się. Bądźcie pewni, że Pan Bóg to, co zaczął, to i dokończył. I w tych prostych słowach pokazuje im, przypomina to, że jesteście dzisiaj ludźmi, którzy naśladują Jezusa. To jest tylko i wyłącznie Jego łaska. Nie wiem, czy pamiętacie, ale usprawiedliwienie, które macie i którym możecie mówić, że jesteście Bożymi dziećmi, pochodzi tylko i wyłącznie z tego, że Jezus zamienił się z wami na tą karę. W związku z czym to jest jedyny sposób na to, żebyście mogli się dostać do Ojca w niebie. Bądźcie Mu za to wdzięczni i pamiętajcie, że skoro On to uczynił, skoro mógł zamienić nasze przekleństwo i położyć je na Jezusie Chrystusie, a nam dać Jego sprawiedliwość, to znaczy, że jeżeli takie dzieło w was zaczął, to nie bójcie się, On je dokończy. To by było na tyle. No i przechodzi dalej. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że przeciwności, które mnie spotkały, spowodowały jeszcze większe rozszerzenie się Ewangelii. Otóż jest już jawne w całym pretorium i u wszystkich innych, że dla Chrystusa noszę kajdany. Dzięki temu coraz więcej braci w Panu ośmielonych moimi kajdanami z niezwykłą odwagą i bez lęku głosi słowo. No, niektórzy co prawda robią to z zazdrości, przekory, inni jednak głoszą Chrystusa szczerym sercem. Ci ostatni robią to z miłości, wiedząc, że moim zadaniem jest obrona Ewangelii. Tamci zaś głoszą Chrystusa dla własnej chwały. I nie szczerze, chcąc powiększyć jeszcze ucisk moich kajdan. Ale słuchajcie, co z tego wynika? To tylko, że na wszelki sposób, na pokaz, czy też naprawdę, głosi się Chrystusa. A to mnie raduje i będzie radowało. Apostoł Paweł siedzi w rzymskim więzieniu, gdzieś, gdziekolwiek, nie wiemy gdzie. Ciężko jest do niego dotrzeć, jest w bardzo ciężkich warunkach. Siedzi tam dlatego, że głosił Ewangelię. Jesteśmy pewni, że apostoł Paweł nie zrobił w tym wypadku tutaj, nie złamał prawa, złamał prawo w tym sensie, że opowiada o tym, że jest inny król niż ten cesarz rzymski. Ej, to jest poważne. Wiecie, apostoł Paweł, gdzie nie poszedł, robił zamieszanie. Podobnie jak Jezus. Dlatego właśnie bardzo widać w nim ducha Chrystusowego. Gdzie nie poszedł, robił zamieszanie. Żydzi go nie trawili. Dlaczego? Dlatego, że ten, który miał tak pięknie pokonać chrześcijan i pokazać, że to jest jakaś bzdura i że Jezus nie był Mesjaszem, nagle głosi to samo. I to z taką mocą i z takim przekonaniem. Żydzi go nie cierpieli, bo on opowiadał, że to obrzezanie, które było do tej pory, nie jest już potrzebne. Innymi słowy, nie musisz należeć do narodu żydowskiego, żeby być zbawionym. I każdy Żyd patrzył na niego, co ty za bzdury gadasz? Z kolei Rzymianie byli wściekli, bo on o to opowiada, że jest jakiś żydowski król, też ten, który umarł na krzyżu, czyli najbardziej pohańbioną śmiercią, jaka mogła wtedy w tym czasie w Rzymie być, jeszcze później zmartwychwstał, co za bójdy i ludzie za tym idą, a to zmienia zupełnie rzeczywistość i wprowadza niepokój pomiędzy nas, więc gdziekolwiek Paweł się nie pojawił, tam było gorąco. No więc nic dziwnego, że permanentnie trafiał do więzienia. Czy do aresztu, czy gdziekolwiek. No wsadzali go, żeby był spokój. No i w tym więzieniu, wyobraźcie sobie, kiedy on siedzi w tych niewygodach wszystkich, mówi, słuchajcie, nie niepokójcie się, bo chcę wam coś powiedzieć. Nie wiem, czy wiecie, ale całe więzienie już wie o Chrystusie. Wiecie, staram się sobie wyobrazić tę sytuację, ale wygląda na to, że apostoł Paweł tak szybko, jak tylko wpadł do tego więzienia, stwierdził, że to jest Boży plan i że z tego będą dobre rzeczy. Zatem, jeżeli to jest dobry plan i z tego będą Boże rzeczy, ja nie zmieniam nic w tym, do czego Bóg mnie powołał. Mam głosić Ewangelię i nawet jak gdzieś piszę w swoich listach, biada mi, jeśli bym tego nie robił. W związku z czym, co się dzieje? Całe więzienie już wie o tym, że apostoł Paweł siedzi tutaj ze względu na Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Całe więzienie już o nim usłyszało. To dosyć znamienne, że człowiek, który właśnie tak naprawdę nie wie, jaka będzie jego przyszłość, w ogóle nie wspomina o swoich troskach, bólach czy niedostatkach. Ale pierwsze, o czym mówi, to słuchajcie, Chrystus jest tutaj głoszony, inaczej przecież bym nigdy tutaj nie trafił. Nie wpuściliby mnie do tego więzienia, nie miałbym możliwości opowiedzieć im o Chrystusie. Ale super, że tu jestem, już o nim wiedzą. Żeby tego było mało, od razu dodaję, nie martwcie się, bo spójrzcie na to jeszcze z innej perspektywy. Ludzie, którzy się dowiadują, że ja tu jestem, paradoksalnie, ludzie, którzy naśladują Jezusa i którym opowiadałem już o Jezusie, którzy przyjęli Go do swojego serca, którzy są uczniami Chrystusa, zaczynają głośniej i odważniej mówić o Nim. Dlaczego? Dlatego, że widzą, że kiedy ja tutaj siedzę i siedzę za Ewangelię, to nagle rodzi się w ich sercach, orety, Pawła nie ma, to może teraz my opowiemy. Ale jakim cudem, jak to się stało, że on jest uwięziony? Skoro tak, to co my możemy zrobić w takim razie? No Paweł głosił Ewangelię, na tym mu przede wszystkim zależało. Do tego został powołany przez Boga, więc może teraz zastąpimy go i będziemy robić dokładnie to samo. Nie damy zabronić tego, żeby Słowo Boga, które uwolniło nas do życia w Nim, nie zostało dalej przekazywane. Apostoł Paweł nie tylko wskazuje na to, że to fajnie, że jest w więzieniu, bo może opowiedzieć ludziom o Chrystusie, ale wskazuje na to, że to zmienia też nawet ten jego przykład, czy też to, że jest po prostu uwięziony, trudno powiedzieć. Najróżniejsze rzeczy mogą być tego powodem. To może być współczucie, to może być jakiś wzrost odwagi, to może być jakiś rodzaj solidarności, to może być przekonanie o tym, że nie możemy pozwolić na to, żeby Słowo Boga zostało teraz w więzieniu z Pawłem, więc my będziemy je głosić. Cokolwiek by to nie było, Paweł o tym opowiada i co więcej... Mówi, no słuchajcie, prawda jest taka, że niektórzy głoszą dla jakiegoś brzydkiego zysku. Innymi słowy, bardzo prawdopodobne, że Paweł jest w więzieniu, no to teraz ja im pokażę, jak się głosi Ewangelię. No to teraz ja będę takim Pawłem, ja pójdę i teraz wszyscy będą mnie słuchali. A może dla jakiegoś brzydkiego zysku? Cokolwiek. Wiecie, że nawet to go nie interesowało? Nawet to nie sprawiało mu przykrości, wręcz przeciwnie. On patrzy na to i mówi... Super. Wiecie dlaczego super? Dlaczego się cieszę? Nieważne, dlaczego zwiastują Chrystusa, ważne, że go zwiastują. Dlaczego? Bo ten sam apostoł Paweł mówi, że to Ewangelia jest mocą ku zbawieniu każdego. Więc nie tylko jest tak, że on się cieszy, bo w więzieniu wszyscy już wiedzą o Chrystusie, nie tylko jest tak, że się cieszy, bo inni zaczęli też to robić, ale się cieszy nawet wtedy, kiedy niektórzy robią to z brzydkiego jakiejś motywacji, czy zysku, czy czegokolwiek, bo tak czy siak Chrystus jest głoszony i wciąż Chrystus jest najważniejszy. Spójrz na to z tej perspektywy. Zastanów się nad życiem każdego chrześcijanina, nas tutaj jak siedzimy, ludzi, którzy naśladują Jezusa, czy to jest nasza codzienność? Czy to jest nasz sposób myślenia, kiedy najróżniejsze przeciwności nas spotykają? Czy kiedy chociażby w pracy pośród moich pracowników, kiedy widzą, że coś nie tak dzieje się w mojej rodzinie, albo na przykład mamy kłopoty w robocie, albo cała firma w jakiś sposób cierpi, czy też ja sam, czy moim odzewem dla nich, wobec nich będzie to myślenie, ale super, że mnie pytają, bo teraz mogę powiedzieć o Chrystusie. Ale super, że to przychodzę, bo są ludzie, którym będę mógł opowiedzieć to świadectwo i oni będą zmotywowani, będą chcieli więcej mówić o Panu Jezusie. Niezależnie, co by się wydarzyło, nawet jeżeli ktoś mnie oszukuje i to przez to cierpię, to dobrze, bo Chrystus będzie uwielbiony, bo będę mógł pokazać Jego postawy. W zasadzie nie da się tego w żaden sposób przeskoczyć. Czego byś nie wymyślił, co ludzie by nie chcieli sprawić, żeby powstrzymać Pawła, on za każdym razem znajduje w tym radość, bo Chrystus po raz kolejny jest głoszony i jest wywyższony. I Ewangelia jest głoszona. Wiem bowiem, że wszystko to przyczyni się do mojego zbawienia, pisze dalej. Dzięki waszej modlitwie oraz pomocy Ducha Jezusa Chrystusa tego oczekuję i mam nadzieję, że w niczym nie doznam wstydu. Ale że w sposób zupełnie jawny, jak zawsze, tak i teraz, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Lecz jeżeli życie w ciele oznacza dla mnie owocną pracę, nie wiem, co mam wybrać. Dręczy mnie podwójne pragnienie. Chcę odejść, aby być z Chrystusem. To byłoby o wiele lepsze. Lecz dla was jest bardziej konieczne, abym pozostał w ciele. Będąc o tym przekonany, wiem, że pozostanę z wami wszystkimi, abyście czynili postępy i radowali się w wierze, abyście przeze mnie chlubili się w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Apostoł Paweł zdaje się nie mieć dla siebie litości. Zdaje się nie mieć ambicji ani planów. Jedyne, o czym permanentnie i wciąż myśli, to Ewangelia o Jezusie Chrystusie, która musi być głoszona. Nawet traktuje swoje życie, wydawałoby się, wręcz lekko. Jest na tyle blisko Pana Boga, że wiedząc, co go czeka w niebie, jaki to przywilej, jaka radość spędzać cały czas z Bogiem, jest przeszczęśliwy. I mówi sobie, kurczę, ale było fajnie, już bym chciał. No ale to nie ja jestem najważniejszy. To o Niego wciąż chodzi. I jeżeli On chce, żebym został tutaj po to, żebyście jeszcze więcej byli zbudowani, żeby powiedzieć innym o Chrystusie, zostaję. Mam dylemat, bo bym chciał. No fajnie by było już z Panem Jezusem tam. No do tego zmierzam, na to, za tym tęsknię, o tym myślę. Ale z drugiej strony moje życie nie należy do mnie. I jedynym jego celem jest to, żeby zanieść Ewangelię jak najdalej, więc no cóż, zostaję z wami. Jeszcze wam trochę pomęczę, pouczę, pokażę, zbuduję, zachęcę. Bo jak żyję, to żyję z Chrystusem i dla Chrystusa. Kiedy umieram, to też. Śmierć jest dla mnie zyskiem. I tu dochodzimy do tego momentu, o którym mówiłem, o tych mrówkojadach. Wiesz, nie wydaje mi się, żeby życie moje, czy każdego z nas, albo większości chrześcijan polegało, było takie, w którym moglibyśmy śmiało powiedzieć, moja śmierć jest zyskiem. Paradoksalnie, bardzo często będziesz mógł usłyszeć kazania, czytać książki, czy też widzieć jakieś przekazy, które będą mówiły, chrześcijaństwo jest fajne, przyłącz się, a zobaczysz, jak ci będzie dobrze. Naucz się, że twoje słowa mają moc w Jezusie Chrystusie, więc cokolwiek nie zachcesz i czegokolwiek nie wymówisz, to będziesz miał. Zanim się obejrzymy, bardzo często chrześcijaństwo traci w ogóle na realizmie i zaczyna być jakąś taką mrzonką albo jakimś stekiem magicznych zaklęć, które mają sprawić, że twoje życie będzie lekkie, łatwe, przyjemne i Pan Jezus zawsze wszystko załatwi. Wspomniany dzisiaj werset, który czytał Marcin, mówiąc o tym, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, właśnie z listu do Filipian, kiedy apostoł Paweł, siedząc w więzieniu, mówi, jak żyłem i miałem pieniądze, super fajnie, mogę tak. Kiedy siedzę w więzieniu, prawdopodobnie mogą mnie zabić, też tak mogę. I co to oznacza? Że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Jezusie Chrystusie. Tylko On jest ważny, na tym to polega. Tymczasem ten werset bardzo często będziecie mogli zobaczyć na ścianach, kartkach, w zeszytach, zapisany jako masz ambicje, masz plany, chcesz zdobyć świat i być sławny, wszystko możesz w tym, który cię umacnia. Guzik, prawda? Apostoł Paweł, siedząc w więzieniu, daje takie świadectwo, którego nie możemy w żaden sposób przeskoczyć. Nie da się odciąć tego listu od sytuacji, w której jest. To on mówi i pisze do Filipian o radości, to on mówi i pisze o zaspokojeniu, to on w każdym aspekcie pokazuje, nie o mnie chodzi. Nawet moja śmierć jest zyskiem, jeżeli Pan Bóg odbierze sobie z tego chwałę. Jak żyję i chodzę tutaj, to chcę chodzić po ziemi z Chrystusem i dla Chrystusa wszystko, co robię. Jeżeli umrę, to też jest dla Niego chwała. Super, świetnie, mogę odchodzić. I weź z takim gadaj. Kto by nie na niego nie naciskał? Wsadzają go do więzienia, to jeszcze więcej ludzi mówi o Chrystusie. To jeszcze on jest zadowolony i jeszcze więzienie nam się nawraca. Przerąbane. Wiecie, skąd wiem, że się nawraca? Bo ta sytuacja przydarzyła się na samym początku, kiedy apostoł Paweł trafił do Filipian. Ludzie zaczęli się nawracać i jakaś kobieta, która była opanowana złym duchem, a która służyła w jakiś sposób swoim pracodawcom, oni mieli z tego w jakiś sposób profit, ona chodziła za nimi i ich tam troszeczkę, on był razem tam z Sylasem, ze swoim towarzyszem, który pomagał mu w pracy misyjnej i ona chodzi za nimi i mówi, o, to są słudzy Pana, coś tam jakieś tak, udawała jakąś prorokinię, cokolwiek. W końcu Paweł się wkurzył, odwrócił się do niej, powiedział do złego ducha, żeby odszedł. Co się stało? Więc pracodawcy tej kobiety stwierdzili, że stracili właśnie źródło zysku, wkurzyli się, poszli do ratusza, ratusz też się wkurzył, że przychodzi jakiś gość, który zaprowadza swoje porządki i głosi jakieś nowe rzeczy, więc co zrobili? Wsadzili go do aresztu. Ulubione miejsce apostoła Pawła i jemu towarzyszących. Jak go wsadzili do aresztu, co robi apostoł Paweł razem z Sylasem? Śpiewają pieśni i hymny pochwalne na cześć Pana Jezusa. No bo gdzie jest lepsze miejsce niż w takim więzieniu? W zasadzie w dole, zgniłym, brudnym, śmierdzącym, bez żadnego jedzenia, picia, prawdopodobnie nie wiem, jak ich tam traktowali. Śpiewają hymny i wszystko pięknie. Modlą się, nie załamują się w żaden sposób, wiedzą, że to wszystko jest częścią Bożego planu. Którejś nocy sytuacja jest taka, że drzwi się otwierają więzienia, bo ziemia się zatrzęsła. Jest zamieszanie, jest chaos. Strażnik przylatuje do nich, widzi, że wszędzie mogą uciec. Przerażony tym, co się dzieje, patrzy na nich i mówi, to teraz ja nie wiem, a apostoł Paweł mówi mu, nie martw się, nigdzie nie zwiewamy. Widzicie? Przerąbane z takim gościem. Bo nawet jak mu otworzysz drzwi więzienia, on nie będzie uciekał. No zawsze musi na przekór. Dlatego, że żyje w innej rzeczywistości. Sytuacja jest taka, że ten strażnik zaczyna ich pytać, ale o co chodzi? Dlaczego? Jak? Nawraca się jego rodzina. Przerażeni przełożeni przychodzą i mówią w takim razie, dobra, jak jest takie zamieszanie, to już po prostu sobie idźcie. A wtedy apostoł Paweł mówi znowu na przekór. Halo, jestem obywatelem rzymskim. Najpierw mnie żeście bez powodu wsadzili do aresztu, trzymacie mnie tutaj bez żadnych oskarżeń i tak dalej, i tak dalej. Co wy sobie myślicie i że teraz mnie tak łatwo puścicie? O, nie ma, kochani, ja się odwołuję w takim razie do cesarza. No i oni znowu przerażeni. Jeden Paweł z takim sobie Sylasem. Jeden Paweł, który nie neguje faktu, że jeżeli będzie głosił Ewangelię, będzie się spotykał z przeciwnościami. który nie neguje absolutnie faktu, że idąc za Jezusem, twoje życie nie będzie łatwiejsze, a może nawet czasami trudniejsze. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na Chrystusa będziesz musiał się wyrzec rzeczy, które innym ułatwiają. Nie będziesz przyjmował łapówek nie dlatego, że ich nie potrzebujesz. Nie będziesz ich przyjmował dlatego, że to nie przynosi chwały Chrystusowi. Wszyscy inni przyjęli i każdy zapomniał i nikt nie zauważył. I dzięki temu mogli lepiej żyć i spłacić swój kredyt. Ty wciąż go spłacasz ze względu na Chrystusa. I teraz rozumiesz, na czym to mniej więcej troszkę też polega? Bo my bardzo często, myśląc o cierpieniu i prześladowaniu, myślimy o tej samej sytuacji, którą miał apostoł Paweł. Przecież mnie nikt w Polsce do więzienia nie wsadza. Na dziś dzień. I daj Boże, żeby tak nie było. A z drugiej strony, na świecie prześladowanych jest 200 milionów chrześcijan i powtarzaliśmy to już tutaj wielokrotnie. I są wsadzani do więzień i często myślimy w kategoriach prześladowania są tam. Jednocześnie zasypiając tutaj w przekonaniu, że jak jest dobrze i nikt za mną nie gania i nie chce mnie wrzucić do więzienia, to znaczy, że nie mam się czego wyrzekać i że Pan Jezus też daje życie, które jest po prostu fajne, miłe i przyjemne. Tymczasem właśnie nasze doświadczenia, właśnie nasze wyrzeczenia ze względu na Ewangelię, właśnie nasza gotowość poddania zarówno naszego życia, jak i śmierci jest naszym wyrzeczeniem, jest rezygnacją z siebie po prostu. Jest gotowością do tego, że Panie Jezu, gdziekolwiek mnie poślesz, gdziekolwiek stanę, cokolwiek będę robił, jakkolwiek nie będzie źle w moim życiu, chcę, żeby to też chwaliło Ciebie. Czy apostoł Paweł chciał wyjść z więzienia? Zastanawiam się czasem. Myślę, że tak długo jak tam był, służył tam po prostu tam, gdzie jest. Czy podświadomie chciał wyjść? No pewnie, że chciał wyjść. Czy Pan Jezus, modląc się w Getsemane przed swoją śmiercią, chciał, żeby Bóg odsunął to od Niego? Tak, chciał. Ale czy zrobił to, co Pan Bóg powiedział, że ma zrobić i do czego Go powołał i na co On sam się zgodził? Tak, zrobił. I tylko dzięki temu dzisiaj mogę mówić takie, a nie inne kazanie. Żeby tego było mało, apostoł Paweł zachęca Filipian i mówi, słuchajcie, tylko postępujcie w sposób godny Ewangelii, bo wy trochę jesteście teraz spietrani. Pamiętacie, jak mnie aresztowali w Filipii, co się wydarzyło? Widzicie teraz, że znowu siedzę w więzieniu? Nie wiecie, jak do tego podejść. Okazuje się, że naśladowanie Chrystusa może mieć jakieś koszty za sobą. Chcielibyście ich uniknąć. Może żyjecie dzisiaj w XXI-wiecznej Europie, w której materializm, sekularyzacja wskazuje na to, że wszystko, co masz w życiu, to jest tutaj i teraz i to jest właśnie szczęście, do którego powinieneś dążyć, które powinieneś zbierać, szukać, po prostu chcieć, a jeżeli coś się nie udaje, to znaczy, że coś jest nie tak. Uciekasz od tego, nie chcesz o tym myśleć, nie chcesz o tym rozmawiać, nie chcesz tego przeżywać, nie chcesz się tym dzielić. Wolisz pokazywać wszędzie na fejsie i Instagramie, jak piękne jest twoje życie, a nie z czym się zmagasz. Zabawne, ale Filipianie mieli to samo. Oni też nie wiedzą, jak teraz zareagować. Są mniejszością, a może nas też będą tak ganiać i tak dalej, i tak dalej. Abym ja, gdy przybędę i ujrzę was, czy będąc daleko, usłyszał o was, że trwacie mocno w jednym duchu, walczycie jednomyślnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Bo takie właśnie postępowanie jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia, a znak ten pochodzi od Boga. Dostąpiliście bowiem łaski ze względu na Chrystusa, aby nie tylko w Niego wierzyć, lecz także dla Niego cierpieć. No i wracając do tego mrówkojada, widzicie, to jest trochę tak, że stawiając sztuczne, ładne obrazki, nikogo nie przekonujemy. A nawet więcej, oszukujemy samych siebie. Właśnie apostoł Paweł mówi, że będąc cały czas w tym kierunku, myśląc tylko o tym, co Chrystus znaczy w moim życiu, jak moje życie Go uwielbia, albo moja śmierć nawet, czy moje wyrzeczenia, czy moje cierpienia, czy moje przeciwności Go chwalą, tym właśnie sprawiasz, że strażnicy więzienni w Rzymie są przerażeni i zaczynają pytać, kim jest Chrystus. Tym sprawiasz, że twoja rodzina, chociaż religijna i na początku odrzuciła twoją wiarę w Chrystusa, widząc twoją konsekwencję i to, jak radzisz sobie z uporczywymi trudnościami w swoim życiu, zaczyna się zastanawiać, skąd do tego czerpiesz siłę. Twoi współpracownicy, widząc, że pomimo tego, że nie żyjesz tak jak oni i nie idziesz na łatwiznę, i chociaż na początku byli wściekli, bo robisz wyłom, to dzisiaj być może gnębieni wyrzutami sumienia zaczynają się zastanawiać, a jeżeli ja kiedyś stanę i zostanę rozliczony, on wciąż się uśmiecha i mówi, że niczego mu nie brakuje, bo Bóg go zaopatruje. Wówczas, słuchajcie, stawiamy znak zapytania, który sprawia, że każdy jest pointrygowany, jest zaciekawiony, jest zdumiony. Takie życie, a nie sztuczne mrówkojady, będzie mogło rzeczywiście chwalić Boga i pokazać Jego Ewangelię, gdziekolwiek pójdziemy, bo apostoł Paweł nie zostawia wątpliwości. Dostąpiliście bowiem łaski ze względu na Chrystusa. To prawda, ale nie tylko, aby w Niego wierzyć, ale aby też dla Niego cierpieć. Dlatego mówimy o tym, że to jest takie trochę chrześcijaństwo bez retuszu. List do Filipian będzie mógł nas dużo nauczyć. To jest tylko pierwszy kawałek. Mam nadzieję, że przeżyjemy tą przygodę razem i będziemy mogli sobie zadawać te same pytania. A czego ja oczekuję i w jaki sposób ja patrzę na swoje życie? Na przeciwności, na wyrzeczenia. Jak ja cenię Chrystusa? Czy moje życie jest tym miejscem, w którym wymyślony Chrystus ma mi je ułatwić? Czy też moje życie jest tym życiem, w którym prawdziwy Chrystus jest wszystkim, czego potrzebuje i ostatnim, czego chce? Myślę, że taki rodzaj chrześcijaństwa z całą miłością i radością, którą apostoł Paweł jeszcze będzie nam pokazywał w tym liście, może zrobić tutaj zamieszania. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jako Kościół dzisiaj możemy stać i słuchać Twojego słowa, czytać je, cieszyć się nim. Boże, dziękujemy Ci za to, że w Twoim słowie Ty, Panie, nigdy nie powiedziałeś, że życie to sielanka, a kiedy za Tobą pójdziemy, będziemy mieli po prostu wszystko, co chcemy. Powiedziałeś, że kiedy za Tobą pójdziemy, to Ty nam dasz wszystko to, czego potrzebujemy. I zaprowadzisz nas tam, gdzie Ty wiesz, że będzie nam najlepiej. Chociaż czasami na początku nie chcemy tego przyjąć. Panie, dziękujemy Ci za to, że nasze życie jest po to, żeby Ciebie uwielbić. Że Ty w łasce nas zbawiłeś nie tylko po to, abyśmy Tobie uwierzyli, ale abyśmy też razem z Tobą cierpieli. Panie, nie mamy czasami pojęcia, co to znaczy. I pewnie często się tego boimy. Ale spraw, Panie, abyśmy nie fałszowali, Panie, naszego świadectwa. A wszystkim, co nam dajesz i co to życie kontrolowane przez Ciebie przynosi, mogli być świadectwem, abyś Ty był naszą pierwszą i ostatnią chlubą. Boże, o to Cię prosimy. Panie, prowadź nas, błogosław, dawaj mądrość i spraw, żeby to słowo bardzo mocno brzmiało. Żeby kiedy żyjemy, żebyś Ty był naszym życiem. A żeby śmierć dla Ciebie była naszym zyskiem. Tobie niech będzie z tego wszystkiego chwała. I tylko Tobie, Panie Jezu. Amen. Słuchajcie, zawsze po kazaniu zostawiamy takie dwie minutki. A może się zastanowić. Może pomyśleć chwilę po prostu właśnie o życiu. Jakie jest, gdzie zmierzam, co robię, jakie mam plany, jak na nie patrzę. A może posłuchać tego, co Bóg mówi teraz do Twojego serca. Albo zastanowić się na tym, co ten fragment, to słowo dzisiaj ma i niesie dla Ciebie. Dwie minuty w zaganianej Warszawie to cenny czas. Zachęcam, żeby skorzystać.